Piątek, 25 stycznia. Rozpoczynamy wiadomości.
21 lutego Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesłucha przewodniczącego Jana Dworaka i trzech innych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którzy są objęci wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu w związku z konkursem na MUX1.
Na tym posiedzeniu komisji zostanie przedstawiony wniosek i będą, mam nadzieję, obwinieni albo ich przedstawiciele i ustosunkują się do wniosku, więc ten pierwszy etap formalny postępowania zostanie w ten sposób realizowany.
Mówił członek Sejmowej Komisji poseł Andrzej Duda.
Oskarżenie we wniosku dotyczy Jana Dworaka, Witolda Grabosia, Krzysztofa Lufta i Sławomira Rogowskiego. Przed Trybunałem Stanu mają oni odpowiedzieć za domniemane złamanie konstytucji i ustaw przy przyznawaniu koncesji na MUX1.
Wniosek w imieniu Prawa i Sprawiedliwości na posiedzeniu Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej będzie uzasadniał poseł Stanisław Piotrowicz.
W naszym odczuciu członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sprzeniewierzyli się nie tylko ustawie zasadniczej, czyli konstytucji, ale również sprzeniewierzyli się ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Ich działania noszą charakter dyskryminacyjny, na co wyraźnie wskazuje fakt, że za przydzieleniem miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam opowiedziało się blisko 2,5 miliona obywateli. Jest to przejawem lekceważenia nie tylko prawa, i to najważniejszego prawa w państwie, ale również przejawem lekceważenia obywateli.
Przypominamy, że trwa akcja zbierania podpisów pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeciwko dyskryminacji telewizji Trwam. Do dzisiaj podliczono dokładnie 2 423 568 kopii podpisów.
Sejm przyjął senackie poprawki do budżetu na 2013 rok.
Najważniejsza z nich dotyczy zwiększenia z 6 miliardów złotych do 12 miliardów złotych limitu pożyczki, którą budżet może udzielić FUS-owi, gdyby ten miał zbyt małe środki na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo. Poprawkę tę przygotowano na prośbę resortu finansów.
Ekonomista i poseł Zbigniew Kuźmiuk zauważa, że jest to związane z pogarszającą się sytuacją gospodarczą.
Oczywiście wynika z pogarszującej się koniunktury, z rosnącego bezrobocia i z coraz mniejszej ilości składek odprowadzonych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. To oczywiście powoduje, że ten fundusz ma coraz większe problemy. On jest zasilany i tak nie tylko dotacją budżetową 40-miliardową, ale także środkami z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Te środki były wykorzystywane dopiero po roku 2020. Co roku od paru lat on sięga już niestety do tych odłożonych pieniędzy. To są te kredyty budżetowe na rok 2013. To ma być kwota aż 12 miliardów złotych. No i wreszcie są kredyty komercyjne zaciągane z reguły w końcówce roku. To pokazuje, jak gigantyczne napięcia są w tym funduszu.
Inna przyjęta przez Sejm senacka poprawka przewiduje zwiększenie o 1 000 000 złotych wydatków bieżących Państwowej Inspekcji Pracy.
Sejm przyjął również propozycję senatów, by w budżecie przywrócić fundusz kościelny z kwotą 94 milionów 300 tysięcy złotych.
Na poziomie sejmowym został zlikwidowany fundusz kościelny. Stworzono z tych środków tak zwaną rezerwę celową. Tyle tylko inaczej korzysta się z rezerwy celowej, o której losie decyduje za każdym razem minister finansów, a inaczej z wydzielonego funduszu wyodrębnionych środków. I ponieważ na poziomie sejmowej zdecydowano, uciekając przed poprawkami ruchu Palikota, że ten fundusz zostanie zniesiony, a zostanie utworzona w to miejsce rezerwa, Senat przywrócił fundusz w pełnym wymiarze, więc wracamy do punktu wyjścia i to jest taka jasna deklaracja, że fundusz kościelny musi być, ponieważ z oczywistych względów realizuje on obowiązki państwa wobec wszystkich kościołów.
Teraz projekt budżetu trafi do podpisu prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ma on na to 7 dni.
Prezydent może też przed podpisaniem zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności budżetu z konstytucją. Trybunał musi orzec w tej sprawie w ciągu 2 miesięcy.
Przy wjeździe do Zakopanego pojawiły się billboardy z napisem zakaz wstępu dla polityków Platformy Obywatelskiej wyprzedających polskie koleje linowe. Poseł PiSu Anna Paluch chce w ten sposób zwrócić uwagę na prywatyzację PKL-u.
O północy minął termin, kiedy potencjalni inwestorzy mogli zgłaszać zainteresowanie kupnem akcji spółki, do której należy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Zakupem akcji PKL jest zainteresowanych ponad 20 podmiotów. PKP SA chce podpisać umowę sprzedaży akcji PKL do połowy 2013 roku.
Plakaty mają przede wszystkim skłonić do myślenia posłów i działaczy Platformy Obywatelskiej. Mamy do czynienia z takim pewnym dualizmem. Z jednej strony politycy Platformy Obywatelskiej zawsze podkreślają tą swoją obywatelskość, szacunek dla wyborców i tak dalej. Na Podhalu sytuacja jest taka, że nie ma ani osób, ani stowarzyszeń, które by te prywatyzacje za wszelką cenę popierały. Argument jest jasny. Te kilkaset milionów złotych, które zostaną uzyskane po sprzedaży majątku Polskich Kolei Linowych, w sposób istotny nie zredukują długów PKP wobec Skarbu Państwa, bo takie powody sprzedaży podaje minister transportu.
Poseł Anna Paluch dodała, że głosami Platformy Obywatelskiej połączone Komisje Infrastruktury, Samorządu i Skarbu Państwa przyjęły wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu PiS-u w sprawie PKL-u,
które miało zapewnić pozostanie Polskich Kolei Linowych w rękach publicznych. Projekt jest, nie ukrywaliśmy tego wcale, wzorowany na rozwiązaniu, które zastosował rząd wobec Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Takie oto rozwiązanie, że za pieniądze z funduszu kolejowego wykupywany jest ten majątek i przekazywany samorządowi województwa w wypadku Szybkich Kolei Miejskich w Trójmieście. No i o ile w odniesieniu do województwa pomorskiego to rozwiązanie jest dyskutowane i wdrażane, o tyle jest sprzeciw rządu w odniesieniu do Polskich Kolei Linowych.
To są wiadomości w Radiu Maryja, czas na informacje ze świata. Chiny wzywają Japonię do współpracy w sprawie sporu terytorialnego.
Szef Komunistycznej Partii Chin spotkał się dziś z japońskim wysłannikiem i wezwał Tokio do współpracy w sprawie rozwiązania sporu dotyczącego wysp na Morzu Wschodniochińskim. Wysłannik wręczył list od japońskiego premiera na ten temat.
Jak pisze agencja Associated Press, było to spotkanie na najwyższym szczeblu od zaognienia się we wrześniu ubiegłego roku sporu wokół wysp zwanych w Japonii Senkaku.
List premiera do przyszłego prezydenta Chin nie zawierał istotnych postanowień, pisze agencja Associated Press, która dotarła do tego dokumentu.
Przypomnijmy, na skutek sporu ucierpiał handel między dwoma krajami i turystyka. Odwołano prawie wszystkie spotkania dwustronne między przedstawicielami Chin i Japonii.
A przypomnijmy, że roszczenia do spornych wysp wysuwa także Tajwan.
Przed nami jeszcze prognoza pogody. Dziś na przeważającym obszarze Polski zachmurzenie małe i umiarkowane.
Termometry wskazują minus 13 stopni w Suwałkach, minus 8 we Wrocławiu i Łodzi, minus 7 w Warszawie i Poznaniu. Minus 6 stopni jest w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, minus 5 w Gdańsku, a minus 4 w Szczecinie.
Wiatr na południowym wschodzie kraju słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Na pozostałym obszarze Polski wiatr słaby, zmienny.
Na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale.
To były wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.